Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Marek Trojanowicz, Brain Scan AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prawie połowa Polaków robi zakupy na zapas. Wynika z najnowszego badania firmy doradczej Deloitte. 46% polskich konsumentów kupujących na zapas to najwyższy wynik w Europie. To przy okazji o 5 punktów procentowych więcej niż miesiąc wcześniej. Z jakich powodów robimy zapasy i co potem z tymi zapasami?
Dobrze, że je robimy.
Marek Lewandowski.
Z różnych innych informacji wynika, że robimy je dużo racjonalniej niż to było jeszcze rok temu. Mamy przedłużającą się zimę, mamy ciągle lockdown. Różne rzeczy możemy sobie opowiadać o tym, jak to wszystko przebiega, ale tak naprawdę znowu siedzimy w domu, nasze dzieci siedzą w domu. I te zapasy stały się czymś naturalnym. Ja sam mam bardzo solidne zapasy. To są zapasy żywności niepsującej. Się jestem w stanie spokojnie 2 tygodnie bez wychodzenia z domu sobie funkcjonować. Więc myślę, że to wszystko razem powoduje, że tak to się, takie poczucie bezpieczeństwa. No, gromadzimy oszczędności, mamy ich dużo więcej. Mamy zapasy żywności. Spodziewam się, że wielu ma zapasy też energii, na przykład jakieś butle z gazem awaryjne czy coś w tym stylu. I tyle. Ja nie dopatrywałbym się tutaj czegoś dziwnego. No, takie czasy są, zima, której dawno nie mieliśmy, zaspy, które się pojawiły. Myślę, że nie należy z tego powodu robić jakichś daleko idących wniosków wyciągać.
Mm-hmm. Marek Trojanowicz?
No ja w przeciwieństwie do przedmówcy nie patrzę na to tak optymistycznie, bo albo to są jakieś zaszłości osadzone głęboko z ustroju minionego przed 89 rokiem, jakiegoś głębokiego PRL-u, albo nie znajduję, szczerze mówiąc, odpowiedzi dlaczego. No bo jedyna odpowiedź, która przychodzi mi do głowy, no to poczucie jakiejś niepewności co do jutra. Tak samo nie byłbym zbyt optymistyczny co do tego, że mamy tak dużo oszczędności. Owszem, pewnie nie pojechaliśmy na wakacje, ale trzeba pamiętać, że jak sądzę, i są zresztą też badania, które to potwierdzają, i analizy, coraz więcej ludzi czuje niepewność co do zatrudnienia jutro. Rynek pracy dość gwałtownie będzie się zmieniał. Widać to choćby przy wspomnianych zakupach, gdzie przechodzimy dużą transformację i przechodzimy bardziej, zdecydowanie bardziej niż wcześniej, do obszaru takiego handlu elektronicznego i e-commerce'u. Także nie znajduję wprost odpowiedzi. Nie jest to dla mnie tak spokojne. Oczywiście nie robiłbym, tu się zgadzam z przedmówcą, jakiegoś wielkiego halo. Może taka nasza natura, że trzeba się okopać i przygotować na nie wiadomo co. Natomiast na pewno to wynika i jeżeli takie sygnały i taka analiza jest, to wynika to pewnie z niepewności co do dnia jutrzejszego.
Panie Marku, ale tu też nie ma takiej sprzeczności wielkiej między nami. Oszczędności, one wzrosły o 100 miliardów złotych w ostatnim okresie, więc to są bardzo poważne pieniądze. I ja też podzielam, że one mogą wynikać ze strachu, że czujemy się bardzo niepewnie. Ciągle jesteśmy w lockdownie, ciągle siedzimy w domu, to jeszcze raz powtórzę. A to nie jest sytuacja normalna i tak naprawdę za chwilę będziemy pewnie mówić o projekcie budżetu, o budżecie, o jego założeniach. I tu jest tak wiele niewiadomych, że ciężko to jakoś racjonalnie ocenić.
Poza tym wygląda na... Proszę bardzo.
Nie, jasne. Tak, zgadzam się.
Poza tym wzrosła liczba osób zaniepokojonych o pracę do 28%, więc te zapasy, które gromadzimy, no to prawdopodobnie też na tak zwaną czarną godzinę, a z drugiej strony no, trzeba brać pod uwagę też możliwość odbywania kwarantanny. Myślę, że tutaj to też jest ważne, że jednak gdyby nas trafiło, to przynajmniej 10% plus jeszcze 10 dni plus kolejnych 7 dla pozostałych domowników. No i nie zawsze ktoś może zrobić dla nas, za nas te zakupy. Pewnie to też. Rośnie też zainteresowanie markami odpowiedzialnymi społecznie. Okazuje się, że jeśli Polacy już coś kupują, to zaczynają sprawdzać, czy firma, która to produkuje, jest odpowiedzialna społecznie. Skąd to w tym momencie takie zainteresowanie?
Ja nie widzę gdzieś jakiegoś wielkiego wzrostu zainteresowania. To jest taki proces, który obserwujemy od wielu lat już, ostatnich lat szczególnie, że coraz bardziej oglądamy się na to, jak funkcjonujemy. Patrzymy też na firmy. Tu nie widzę jakiegoś radykalnego wzrostu w tej dziedzinie. Ale generalnie chcemy być ludźmi dobrymi, którzy przyczyniają się do wpływania pozytywnie na swoje otoczenie, a ponieważ większość swojego życia spędzamy w pracy zawodowej, to też patrzymy, jak te biznesy funkcjonują i to też widać, że bardziej skłonni jesteśmy kupować przede wszystkim, jeśli chodzi o żywność, polskie produkty. Też chcemy mieć na to wpływ taki pozytywny, żeby tutaj wspierać własną gospodarkę. Ale ja nie widzę tu jakiejś radykalnej zmiany w ostatnim czasie. Ten proces widać od dłuższego czasu.
Mm-hmm. Marek Trojanowicz?
Pełna zgoda. To znaczy, wydaje mi się, że akurat tutaj pandemia w żaden sposób znaczący się do tej transformacji nie przyczyniła. Myślę, że ten proces trwa od 1989 roku, kiedy przechodzimy z takiego jakby przeświadczenia, że mamy maleńkie mieszkanie gdzieś w bloku, a przed mieszkaniem stoi najlepiej nie wiadomo jaki Mercedes. Przechodzimy na taki model, gdzie rzeczywiście potrafimy i zarządzać dużo lepiej pieniędzmi i dużo lepiej wybierać firmy, od których kupujemy jakieś dobra i te dobra dużo bardziej świadomie kupujemy. To jest właściwie funkcja każdego rozwijającego się i coraz bardziej myślącego społeczeństwa.
A to racjonalne, proszę.
Zachłysnęliśmy się kiedyś z Zachodem. Wszystko, co zachodnie miał, w domyśle było tym lepszym, wyższym cywilizacyjnie. A bardzo szybko okazało się, że niespecjalnie, że są inne ważne rzeczy. I tak jak mówił pan Marek, rozwijające się, bogacące społeczeństwa coraz bardziej patrzą na inne walory, a nie tylko i wyłącznie na cenę czy jakość samego towaru.
A to racjonalne wydawanie pieniędzy zostanie z nami na dłużej. To, czego się, jeżeli nie umieliśmy do tej pory, a dzięki pandemii się nauczyliśmy. Czy będziemy bardziej racjonalnie wydawać, jeśli to wszystko, ta zaraza się wreszcie skończy?
Upowszechnia się taki sposób myślenia, że każde gospodarstwo domowe powinno zgromadzić sobie środki na półroczny ekwiwalent naszych kosztów funkcjonowania. Że ta poducha finansowa to takie zabezpieczenie jest czymś absolutnie koniecznym, bo pandemia właśnie pokazała w sposób powszechny, że z dnia na dzień sytuacja może zmienić się radykalnie i coś, co było fajne, oczywiste i patrzyliśmy z dumą w przyszłość, przecież budżet bez deficytu, solidny wzrost gospodarczy, no same optymistyczne rzeczy, a z dnia na dzień załamało się to jak domek z kart. I to widać też i po oszczędnościach, że trochę się przestraszyliśmy tej sytuacji, że nie jesteśmy tacy wszechmogący, że nauka wszystko za nas załatwi, że nic nam nie grozi, żyjemy w świecie bezpiecznym, spokojnym, bez żadnych zawirowań. Tak, to jest spora nauka i ja myślę, że przynajmniej w znaczącej części tych osób, które dzisiaj zaczęły oszczędzać, ten nawyk pozostanie, a przede wszystkim pozostanie przeświadczenie, że musimy być przygotowani na różne sytuacje.
Czy to też przedsiębiorców będzie dotyczyło?
Ja myślę, że przedsiębiorców od dawna to już dotyczy. No, każdy młody człowiek, który nie prowadzi może pierwszej firmy, na której najwięcej wszyscy się uczymy i pewnie dużo więcej aniżeli na wyższych studiach, no to ma gdzieś zakorzenione to, że raz jest się nadwozem, raz podwozem i po prostu zawsze trzeba odkładać pieniądze, które się w czasach prosperity zarabia, na bardziej ciężkie czasy, na jakąś w cudzysłowie czarną godzinę. Wydaje mi się, że jak patrzę na moich znajomych przedsiębiorców, na nas samych, nie mamy z tym żadnego problemu.
Polscy przedsiębiorcy i tak muszą funkcjonować w niezwykle trudnych uwarunkowaniach, nawet w czasach w cudzysłowie normalnych, dlatego że i system podatkowy i całe otoczenie prawne jest w Polsce tak skomplikowane, tak nieprzewidywalne, a do tego tak zmienne, zresztą zmienne jak wahadło polityczne, które tak naprawdę co kilka lat wywraca nam do góry nogami sposób, otoczenie, w jakim biznes musi funkcjonować, że nasz biznes i tak ma ogromne przewagi. Ja tu zawsze podkreślam, jestem pod ogromnym wrażeniem, jak radzą sobie w tej czasie pandemii. Dla mnie to jest wielki, optymistyczny prognostyk, który pokazuje, że jak zaczniemy się odbijać, to te przewagi mentalne, ta umiejętność funkcjonowania w trudnych czasach, w tym trudnym otoczeniu, to jest ogromna przewaga naszego biznesu, która będzie procentować w powrocie do normalności i w wypracowaniu sobie lepszego, nowego miejsca w tym globalnym biznesie, w którym funkcjonujemy.
Napisała do nas słuchaczka pani Asia. Halo, o jakiej przedłużającej się zimie państwo mówią? Myślałam, że w Polsce luty to zima tak normalnie. To tak a propos początku państwa wypowiedzi. No rzeczywiście przez parę lat u nas zimy nie było i trochę chyba się do tego przyzwyczailiśmy. Zmieniamy temat. Polska gospodarka zakończy ten rok wzrostem o 4,2%. Tak prognozuje Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. On odniósł się do piątkowych danych GUS-u o naszym PKB za cały ubiegły rok. Główny Urząd Statystyczny podał szacunkowo, że produkt krajowy brutto Polski w ubiegłym roku na koniec spadł o 2,8% po wzroście o 4,5% w 2019 roku. No i teraz właśnie mamy ten spadek na koniec ubiegłego roku o 2,8% i prognoza wzrostu na koniec tego roku o 4,2%. Panów zdaniem to jest możliwe w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy?
Dokładnie 14 lutego ubiegłego roku Sejm przyjął budżet na rok 2020, gdzie planowano wzrost 3,7 PKB, inflację na poziomie 2,5% i zero deficytu budżetowego. I parę dni po tym, jeszcze w lutym, zaczęło się, prawda? I przypominam, my ciągle jesteśmy w lockdownie, ciągle gospodarka nie ruszyła, ciągle nie zostaliśmy odblokowani, a perspektywa tego przesuwa się coraz dalej. Mówi się o powrocie do szkół dzieci starszych dopiero w marcu, mówi się o luzowaniu gospodarki marzec, niektórzy mówią kwiecień, przebija się maj. Więc te wszystkie prognozy, one są o tyle warte, ile wrócimy do normalności, a tego powrotu jeszcze nie ma. I to nie tak, że chciałbym krytykować tego eksperta, natomiast to ciągle jest jeszcze zbyt wiele niewiadomych i bardziej na wróżby to zakrawa niż na racjonalne przewidywanie, jak to będzie się rozwijało. Ale pamiętajmy, utopiliśmy się dużo mniej niż inni, mamy dużo lepszą pozycję startową od wielu gospodarek europejskich. Ja jestem pełen optymizmu. Czy to się sprawdzi? Mam nadzieję, że będziemy funkcjonować dużo lepiej niż inne kraje w Unii Europejskiej.
Mm-hmm. Marek Trojanowicz?
A przepraszam, bo ja specjalnie nie chcę wchodzić w słowo. Ja z dwóch perspektyw postaram się powiedzieć. Jedna perspektywa, która od dłuższego czasu już tak szczerze mówiąc mnie niepokoi, a której bardzo rzadko poruszamy, taka bardziej ogólnoświatowa, to znaczy mamy w tej chwili sytuację, kiedy szczerze mówiąc każde państwo dodrukowuje niesamowite ilość pieniędzy, każde państwo się zadłuża. Z drugiej strony kurs złota, który zawsze był jakąś tam ostoją, chociaż dawno już temu oderwany od, znaczy kursy walut są oderwane od rezerw złota każdego państwa, mimo tego to złoto jakoś zawsze było wyceniane, maleje. Jedna wypowiedź jednego czy drugiego miliardera powoduje, że kurs kryptowaluty szybuje nie wiadomo gdzie. Więc ja patrzę z tej perspektywy powiedzmy ogólnoświatowej na to tak, że faktycznie bardzo trudno prognozować, co będzie za chwilę. Byłbym dość sceptyczny, jeśli chodzi o Europę, natomiast faktycznie na tle tej Europy Polska wypada chyba dość dobrze. Natomiast pozostałe państwa, zwłaszcza południa Europy, myślę, że przed nimi długie, długie lata ciężkiej pracy, jeżeli w ogóle ona zostanie w jakikolwiek sposób zwieńczona sukcesem. Natomiast rzeczywiście dużo w tych audycjach powinniśmy dużo bardziej przyglądać się kryptowalucie, bo to jest bardzo niepokojące, jeżeli stwierdzenie chociażby Elona Muska powoduje, że z dnia na dzień ta kryptowaluta rośnie. I postawiłbym takie pytanie, co by się stało, gdyby teraz 5 czy 6 wiodących koncernów zamiast cen w dolarach zaczęło podawać ceny w dowolnej z kryptowalut, jak szybko ten kurs by był wywindowany i jednocześnie jak szybko spadłyby kursy walut poszczególnych państw. Także sterowanie tutaj dużych korporacji, zwłaszcza z sektora technologicznego, kursami walut i w ogóle wydajnością ekonomiczną państw, moim zdaniem, dramatycznie rośnie. A druga strona, no to jest strona jakby taka perspektywa już lokalna, polska, wydaje mi się, że tutaj faktycznie mamy relatywnie, tak jak powiedziałem przed chwilą, dość mocną pozycję na tle pozostałych krajów Europy. Natomiast znowu, no, mamy dane dotyczące niewielkiego spadku bezrobocia. No, pamiętajmy, że pandemia dotknęła głównie sektor turystyczny, w którym nie jest żadną tajemnicą. Bardzo dużo umów było, powiedzmy, podpisywanych lub w ogóle ich nie było pod stołem, a zasilany cały ten sektor był przez ludzi z Ukrainy, więc to bezrobocie faktycznie nie spadło. Kolejna rzecz, jeżeli 90% ludzi uciekło z lokat bankowych w polskich bankach i inwestowało pieniądze w nieruchomości, bo już nie wiedziało za bardzo gdzie, no to napędziło to sprzedaż mieszkań, w związku z tym to PKB jakoś się utrzymało, natomiast nie sądzę, żeby to potrwało dłużej. Więc jeżeli miałbym wróżyć, to szczerze mówiąc nie jestem w stanie, chyba jestem za słaby. Natomiast po prostu lepiej byłoby się umówić pod koniec roku 2021 i zobaczyć, co będzie. Bo to jest jeszcze... nie wierzę w żadną diagnozę.
Tutaj pan Marek zwrócił jeszcze uwagę na niezwykle ważną rzecz z tym drukowaniem pieniędzy. Polska oczywiście nie jest wyjątkiem i wydrukowano pieniędzy ogromne ilości. Chyba nigdy w historii tak powszechnie banki centralne nie emitowały tyle pustego pieniądza, żeby sfinansować, a takie rzeczy się robi. Tylko że jak się spłaca taki pusty pieniądz? Albo solidnym wzrostem gospodarczym i to się wtedy w jakiejś perspektywie kilkuletniej kompensuje i wychodzi nawet na dobre dla gospodarki, albo wysoką inflacją i wtedy de facto my, obywatele, za to płacimy, płacąc wyższe rachunki, ten pieniądz po prostu traci radykalnie na wartości. Jeśli ten wzrost się nie ziści, ponad 4%, jeśli on będzie niższy, to koszty tego wydrukowanego pieniądza mogą być na tyle istotne, że ten cały potencjał wzrost może być pod dużym znakiem zapytania, że zrealizujemy może te parametry budżetowe, ale koszt tych wydrukowanych pustych pieniędzy może nas na tyle pogrążyć, może być na tyle istotny, że siła nabywcza, nasze portfele, nasze budżety domowe poważnie na tym ucierpią i tak naprawdę poniesiemy dużo, dużo wyższe koszty. Więc to naprawdę sprawa jest poważna, nieprzewidywalna i przypominam, ciągle jesteśmy zamrożeni jako gospodarka. Jeżeli przeciągnie się to do maja, no to pół roku mamy w suchym, jak to się tak mówi potocznie.
No i jesteśmy uzależnieni też od tego, co dzieje się za naszymi granicami gospodarczo. Choćby przypomnijmy nasze handlowe i nie tylko handlowe, przemysłowe powiązania z Niemcami. A przy okazji z badań firmy Markit wynika, że polski przemysł pozostanie jednym z najszybciej rosnących w Europie. Ale nasi przedsiębiorcy są bardziej pesymistyczni niż ci z zachodu Europy. Więc czy dlatego, że bardziej się boimy i uważamy, że będzie gorzej, idzie nam lepiej niż za granicą?
Lubimy narzekać i lubimy w dobrych informacjach szukać drugiego złego dna. I to się też troszeczkę stąd bierze. Przeczytałem niedawno informację, że niemiecki Daimler sprzedał Chinom więcej samochodów niż w 2019 roku w ogóle ich sprzedał. Więc widać, że te przepływy, one są dosyć zaskakujące i tak naprawdę my jako duży też przemysł, zaplecze przemysłu motoryzacyjnego dla Europy, dla Niemców, Francuzów, Włochów, też dobrze na tym wychodziliśmy. Jeśli nic się tam nie załamie, no to te przewidywania dotyczące przemysłu, który głównie nastawiony jest na eksport, będzie dobry, ale jeżeli coś się załamie u naszych partnerów, no to i u nas będzie to źle wyglądało. A to będzie przekładało się oczywiście na wzrost bezrobocia i problemy fiskalne. Oby tak nie było.
Z punktu widzenia przedsiębiorcy, jak to jest z tym pesymizmem, a jednak rośniemy szybciej?
Znaczy, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, jeżeli cokolwiek można dodać do tego, co już powiedzieliśmy, no to dotknięty został szeroko rozumiany segment turystyki. I tu rzeczywiście na pewno nie obyło się bez lokalnych tragedii, no bo nie wierzę, żeby każdy, który otwiera restaurację, każdy, który buduje hotel, robił to za 1/10 czy podobną część swoich oszczędności. W wielu przypadkach to były kredyty, oszczędności życia i tak dalej. No i tu pełne współczucie. Natomiast pamiętajmy, no, że rynek jakby cały polski, nie, i młodych, i średnich, i dużych firm, to nie jest tylko turystyka i sektor turystyczny, tylko tak samo cały inny. Jeśli chodzi natomiast o ten optymizm, to faktycznie no my jesteśmy nauczeni tego, że zawsze jest ciężko i zawsze walczymy, no więc wydaje mi się, że i w tej sytuacji będziemy walczyć i będzie nam ciężko, ale przeżyjemy i wyjdziemy raczej z tarczą niż na tarczy. Natomiast z drugiej strony, jeśli chodzi o zachodnią Europę, wydaje mi się, że ten optymizm ich jest też powodowany tym, że jeżeli chodzi przynajmniej na przykład o rynek niemiecki, czyli najbliższego naszego sąsiada, no to liczba dofinansowań, które te firmy podostawały, jest, wydaje mi się, pewnie większa i też w związku z tym czują większą stabilizację.
Pewnie tak jest. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Marek Trojanowicz, BrainScan AI. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.